stąd narodził się pomysł, żeby zacząć w jakiś sposób badać to. I na tej kanwie zaczęliśmy konstruować projekt, który właśnie ma na celu ocenę wpływu infekcji koronawirusem na rezerwę jajnikową, na gospodarkę hormonalną kobiet w perspektywie na funkcje rozrodcze. Mamy dane literaturowe i również wynika to z naszych własnych obserwacji, że pacjentki chore na COVID mają zaburzenia cyklu miesiączkowego w tym krótkim okresie. Natomiast zupełnie nie wiemy, jak ta sytuacja oddziałuje w długim terminie na funkcję jajników. Wiemy z innych specjalności o tym, że na przykład w mięśniu sercowym mogą mieć miejsce trwałe uszkodzenia, w płucach. Jak jest w jajniku, nie wiemy. Bardzo trudno jest się tego dowiedzieć tak ponad wszelką wątpliwość, ponieważ my tych jajników przecież pacjentkom nie wycinamy. Natomiast jest cały szereg pośrednich metod. Kluczową rzeczą, którą my chcemy ustalić, jest wpływ infekcji na rezerwę jajnikową, czyli jakby zdolność jajników do dojrzewania tych komórek jajowych i zdolność do owulacji w przyszłości.
Jeden Starek, jestem lekarzem w trakcie specjalizacji w pierwszej klinice ginekologii onkologicznej i ginekologii tutaj przy ulicy Staszica. W zakresie nasze zainteresowanie są pacjentki, przede wszystkim literatura tak wskazuje, że ciężki przebieg infekcji SARS-CoV-2 może powodować zmianę funkcji narządu układu rozrodczego, więc są to pacjentki, które miały ciężki przebieg, zwykle pacjentki hospitalizowane, także pacjentki są rekrutowane na etapie choroby. Następnie kolejna wizyta jest 30 dni od momentu pierwszej wizyty, czyli to już jest status uzdrowieńca, pół roku i rok. I na każdej z tej wizyty jest badanie ginekologiczne, poza pierwszą wizytą oczywiście. Pobieramy krew oraz wymaz do następnej oceny przyszłości.
Poza pacjentkami chorymi są też pacjentki włączone do grupy kontrolnej, które trafiały tutaj do nas na badania przesiewowe. Pacjentki również w tej grupie istotną część stanowią pacjentki przed szczepieniem, co jest też interesujące, ponieważ już taką grupę pacjentek nieszczepionych i niechorujących będzie bardzo ciężko zebrać współcześnie. My taką grupę pacjentek mamy.
Ja Alicja Rajtak, pracuję na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Moja praca polega na zbieraniu różnego rodzaju materiału. Zbieramy krew, wymaz z szyjki macicy, materiał z szyjki macicy oraz mocz. Moja praca też polega na tym, że z krwi i z różnych materiałów izoluje komórki immunologiczne, po czym będziemy sprawdzać, czy zawartość komórek immunologicznych jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje w organizmie pacjentki.
Najistotniejszym, właściwie najtrudniejszym technicznie elementem jest właśnie izolacja komórek immunologicznych, czyli tych komórek układu odpornościowego, które oczywiście znajdują się w całym organizmie. Nas interesuje zarówno ta immunologia, czyli charakterystyka tych komórek we krwi obwodowej, czyli takich, które są jakby wszędzie, w całej pacjentce, jak również ta odpowiedź lokalna. Stąd to, co pani magister wspominała, wymazy z szyjki macicy, materiał z jamy macicy, czyli tutaj chcemy izolować te komórki, które odpowiadają za lokalną odpowiedź immunologiczną. I to jest dodatkowy aspekt tego projektu, że będziemy chcieli porównywać, na ile ta odpowiedź ogólnoustrojowa, która jest warunkowana odpowiedzią na infekcję, wpływa na odpowiedź immunologiczną, na charakterystykę immunologiczną właśnie narządów płciowych, czyli szyjki macicy, jamy macicy. Oczywiście idealnym rozwiązaniem byłoby posiadanie tkanki z jajnika, natomiast oczywiście nie zamierzamy naszym pacjentkom wycinać jajników po to, żeby się o tym dowiedzieć. Natomiast wydaje się, że pośrednio ocena tego materiału, który jest dostępny w takim rutynowym badaniu ginekologicznym, pozwoli nam na analizę tej odpowiedzi również lokalnej.
Karolina Frankowska, ja jestem studentką obecnie 4 roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i miałam przyjemność prezentować pracę na konferencji, która oceniała wstępne wyniki z ankiet, które oceniały funkcje seksualne pacjentek na podstawie takich bardzo wstępnych wyników, ponieważ jeszcze nie wszystkie odbyły te kolejne wizyty. No tutaj nie zauważyliśmy takiego znacznego wpływu na funkcje seksualne.
To, że nie wpłynęło to na ich samoocenę seksualności, jest w mojej ocenie dosyć ciekawym wynikiem. Oczywiście wymaga on potwierdzenia, korelacji również z innymi aspektami, natomiast było to dla nas dużym zaskoczeniem, bo tak na logikę wydaje się, że osoba, która świeżo przechorowała infekcję, która wymagała tlenoterapii, która no jednak jakiegoś czasu potrzebuje, żeby dojść do siebie. Wiemy o tych trwałych uszkodzeniach wielu narządów po przechorowaniu COVID-u. Fakt, że to na samoocenę seksualności pacjentek nie wpływało, jest moim zdaniem interesującym wynikiem.
Badania docelowo, oprócz samej wartości poznawczej, czyli poznania wpływu infekcji na żeński układ rozrodczy, mają nam pomóc ustalenia potencjalnie pacjentek, które w przyszłości mogą mieć problemy z z zajściem w ciążę. I współpracujemy z uniwersytetami w Europie w celu wykorzystania sztucznej inteligencji, żeby te grupy pacjentek na podstawie badań klinicznych oraz pobranych badań wyselekcjonować w przyszłości, im pomóc na poziomie ambulatoryjnym. Mamy nadzieję, że uda się stworzyć algorytm, który będzie na podstawie ciężkości przebiegu, wieku i innych danych, takich dosyć podstawowych, już bez wykonywania badań laboratoryjnych, będzie w stanie wskazać, czy pacjentka w przyszłości będzie potrzebowała pomocy przy zajściu w ciąży.
Projektując całe to badanie, staraliśmy się objąć jak najszerszy zakres związany z funkcjonowaniem kobiet. Dodaliśmy również do tego badania mające na celu ocenę funkcji seksualnych. Zarówno funkcji seksualnych w kontekście samooceny pacjentki, czyli jak ta choroba, przecież nie tylko fizyczna, ale również emocjonalna, jak strach w okresie pandemii, jak strach o własne zdrowie, wpływa na to funkcjonowanie seksualne, jak również będziemy w najbliższym czasie w grupie tych naszych pacjentek oznaczać hormony takie jak prolaktyna, oksytocyna, po to, żeby poszukiwać korelacji między przebiegiem choroby, poziomami tych hormonów, a ich oceną życia seksualnego, również w takich bardzo szczegółowych aspektach jak lubrykacja, poziom podniecenia, poziom lęku, ból podczas stosunku, te wszystkie rzeczy. Na razie kompletnie nie wiemy, jak czy w ogóle uda nam się znaleźć jakieś korelacje, ale wydaje się, że jest to taka luka w naszej wiedzy, którą należy wypełnić, szczególnie biorąc pod uwagę to, że COVID jest chorobą, na którą bardzo duża część populacji świata zachorowało lub zachoruje.